Czas rekolekcji świętych, czas przejścia Chrystusa ze swoją łaską przez parafię waszą, domy wasze i serca wasze, czas szczególnej miłości Bożej. Proszę Cię, nie zmarnuj tych chwil, które Pan Bóg Ci daje, razem z tym pięknym czasem, ze słoneczkiem. A proszę Cię też bardzo o modlitwę. O modlitwę za te perełki wasze, za dziatwę waszą i młodzież waszą. Tak wczoraj pięknie te wasze perełki przychodziły po błogosławieństwo kapłańskie. Tyle uśmiechu na ich buziach i w ich oczach, tyle radości. A dzisiaj na katechezę, a młodzież waszą, tak wsłuchana w Słowo Boże i rozmodlona, i ta przed bierzmowaniem, potrzebuje Twojej modlitwy, Twojego wsparcia. Wiesz, czego zazdrości wam świat? Europa, świat zazdrości właśnie wam tych perełek, dziatwy i młodzieży waszej. A świat jest taki, że wszystko by dał, żeby Polska nie była kwitnąca dziećmi i żeby nie było tu kołysek. 25 lat temu w Brukseli słyszałem na własne uszy: Polaków wystarczy 15 milionów. Z narodem 38-milionowym, 40-milionowym trzeba się liczyć. A roboli wystarczy 15 milionów. I mi są potrzebne nasze lasy, nasze jeziora, nasze góry i morze. I dlatego międzynarodówka komunistyczna, socjalistyczna, masońska, liberałowie starają się Polskę wyludnić. To oni wysyłają naszą młodzież na zmywaki do Anglii, albo jeszcze wcześniej pan Miller zachęcał młodzież, żeby nasza wyjeżdżała do Hiszpanii, żeby tam Zapatero swoimi zarządzeniami z ich serc wyrzucał Boga i rozpuszczał te sumienia polskie i w tym bagnie naszego wieku, żeby się tarzali nie tylko w polskim bagnie, rób ta co chce ta, ale tam, żeby z Hiszpanii potem przywieźli tu do kraju. I te skutki tego rozsyłania młodych Polaków do Hiszpanii obserwujecie. Kto teraz pamięta o Zapatero? Pan Bóg sobie jakoś poradził i ludzie w Hiszpanii przejrzeli na oczy i mieli rozpusty dość i już kartki wyborczej mu nie rzucili. Bierzcie przykład mądrości, nawet z tego, co złe jest w świecie, trzeba wybrać to, co dobre i skorzystać z tej lekcji. Młodzież polska jest piękna, szlachetna, tylko nie trzeba ją rozpuszczać, tylko trzeba jej wskazywać to, co do Boga prowadzi, to, co drugiego człowieka szanuje. Dziatwa wasza jest cudowna, trzeba za to Panu Bogu dziękować. Dzisiaj w porze obiadowej odwiedziła mnie rodzina spod Tarnowa. Tam miałem rekolekcję w swoim czasie. I wtedy przyszła matka, która już miała jedno dziecko i powiada: ojcze misjonarzu, no chodzę w stanie błogosławionym w ciąży, ale lekarze mówią, że się urodzi z zespołem Downa i trzeba usunąć. Ja mówię: dziewczyno, lekarz to nie Pan Bóg. Rozmawiałaś z Panem Bogiem? usłyszałaś, że masz zabić? Idź do innego lekarza jeszcze, a przede wszystkim idź do najpiękniejszej lekarki, do Matki Bożej. Dzisiaj przyjechała z tą perełką, takie piękne to maluch, 2 latka, Alicja z Krainy Czarów. Świat by wmówił w ciebie wszystko, ale Pan Bóg ma ostatnie słowo. Czas rekolekcji to czas wstawiennictwa za drugiego człowieka. Nie mów, że drugi to już taki, że nie można za niego się modlić. Jeżeli ty żyjesz i on żyje, choćby najgorszy łajdak i zbrodniarz, zawsze do miłosierdzia Bożego możesz go doprowadzić swoją modlitwą, postem, jałmużną. W Skoczowie było błoto po kolana, a twoi bracia i siostry, pielgrzymi, na spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem czekali w tym błocie na kolanach. I przyjechał Ojciec Święty do Skoczowa i błagał, prosił, modlił się o ludzi dobrego sumienia w ojczyźnie naszej i w świecie. Kardynał Stefan Wyszyński nazywany był człowiekiem sumienia. Nie tylko sługa Boży, kardynał Stefan Wyszyński był człowiekiem sumienia, ale był też wyrzutem sumienia dla tych, którzy ojczyznę naszą rozkradali już wtedy, sprzedawali po kawałku, a naród nasz podlili, ze ścieżek Bożych przykazań sprowadzali w błoto moralne. Ale kiedy kardynał Stefan Wyszyński, sługa Boży, spotkał człowieka ubabranego w błoto, w gnój, upodlonego, nie potępiał. Za rękę brał, prowadził do matki, klękał, polecając Matce Najświętszej, a potem prowadził do konfesjonału, obmywał z tych grzechów, z tego gnoju i błota do godności dziecka Bożego, do godności człowieczeństwa przyprowadzał. Kardynał Stefan Wyszyński, człowiek sumienia. Jeszcze było słychać wystrzały armat przy tej drodze kolejowej z Rzeszowa do Jasła, kiedy w Strzyżowie na rynku pojawił się Derewicz. A wieść lotem błyskawicy rozeszła się po Strzyżowie i okolicy. Derewicz w Strzyżowie. Derewicz w Strzyżowie. A co ten łajdak, co ten Judasz, co ten morderca może szukać w wyzwolonej ojczyźnie? Kim był Derewicz? Derewicz nosił inne nazwisko. Zmienili mu panowie, którym służył i którym sprzedawał swoich rodaków. Za kartki na margarynę, na cukier, za lepszy byt. Dzisiaj też mamy wielu ludzi o zmienionych nazwiskach. Jakim panom oni służą? Nieraz się domyślasz, nieraz to widzisz, co czynią, jak Polskę podlą, jak polskim lotnikom ubliżają, a potem tego nie odwołają. Historia uczy nas, żeby dobrze patrzeć i dobrze potem te kartki rzucać, kogo wybrać. Więc kim był ten Derewicz? Derewicz był dorożkarzem. Woził ludzi, dużo widział, dużo słyszał. O Dorewiczu po cichu mówili, że był zdrajcą, że donosił na gestapo, że sprzedawał swoich braci Polaków i sam, że był mordercą. A więc zaczęli pytać, gdzie jest, a na rynku Strzyżowskim. Naród się zbiegł na rynku, rzeczywiście był Derewicz. Przywiązali go do samochodu, do gazika milicyjnego sznurami i na niego pluli, błotem rzucali, gnojem i kuli i powiadali: Judasz, zdrajca, morderca ojców moich, morderca dzieci moich. I kazali go wozić po tym ryneczku. A kiedy byli na środku, ktoś zauważył, że Derewicz otworzył usta. Naród się uciszył, a Derewicz powiada: Wy mówicie, że 300 zdradziłem, doniosłem na gestapo. Nie 300, około 500. Ostatnio wydałem rodzinę Lośniczego i jego żonę i dzieci. Z nimi się niby przyjaźniłem. Ich też zdradziłem, bo partyzantów przechowywali. Wy mówicie, że 30 zamordowałem? Około 50. A teraz bijcie, plujcie i kłujcie, byle sumienie się moje uspokoiło. Słyszysz? A teraz bijcie, plujcie i kłujcie, bo głos sumienia nie dawał mu ani spać, ani stać, ani siedzieć, ani jeść. Kazał mu wrócić tam, gdzie nieprawość czynił. A teraz bijcie, plujcie i kłujcie. W 1954 roku przygotowywałem się do matury w Sanockim Gimnazjum. I w maju przyszło do naszej klasy, mieliśmy mieć powtórkę z matematyki i fizyki. Przyszły do nas, do klasy, dwóch panów z rewolwerami. Usiadło w ostatniej ławce, żeby patrzeć, jak się zachowują uczniowie przed maturą. I powiadają: młodzież będzie słuchać procesu. Jakiś proces dla młodego człowieka przed maturą w matematyce, fizyce, zawsze mieliśmy tam jakieś zaległości. A młodzież będzie słuchać procesu, który będzie szedł na całą Polskę, z Krakowa, przez kołchoźniki. Wy starsi, najstarsi, pamiętacie, co to były kołchoźniki. Nie było radia, nie było telewizji, ale w każdym domu był głośnik, a z powiatu czy z województwa nadawano propagandę, tak jak Urban Rzecznik komunistyczny, jeszcze żyjący, jeszcze plujący, powiadał: plujcie, plujcie, zawsze się tam coś przyczepi. I przez te głośniki na całą Polskę szedł proces z Krakowa. Kogo sądzili? A sądzić będą księdza, kapłana katolickiego. Co takiego uczynił? Kim był? Sądzić będą księdza Jana Lecha, proboszcza z Kamienicy Dolnej koło Limanowej. Cóż uczynił? Jako młody kapłan był duszpasterzem młodzieży, a młodzież go kochała, a młodzież mu zaufała, a on był dla nich i ojcem, i przyjacielem, i bratem, i spowiednikiem. Prowadził ich ku szlachetności i do Boga. Jeździł z nimi na pielgrzymki, chodził z nimi palić ogniska, piec ziemniaki. Powiadali, że młodzież za nim szaleje. Młodzież kocha kapłanów, którzy mają serce otwarte dla nich. Teraz też. A kiedy został proboszczem w Kamienicy Dolnej, ksiądz Jan Lech widział nędzę na Podhalu. Wtedy jeszcze górale nie wyjeżdżali do Jackowa, do Ameryki, czy na Saksę za chlebem. I kiedy szedł i niósł Pana Jezusa, ten chleb żywy z ołtarza, to w kieszeniach głębokich sutanny niósł chleb z plebanii, bo mówi, ja z dwóch misek nie będę jadł. Dzielił się tym, co ma, tak jak każdy kapłan. I przyszli do niego dwaj panowie z Urzędu Bezpieczeństwa i powiadają, młodzież za księdzem szaleje, lud podhala księdza, tak czci, uwielbia. Ksiądz nam powie, jakie są nastroje, co mówią ludzie o rządzie, o partii. Ksiądz popatrzył, a oni już na ustach mieli gotowe. My księdzu zapłacimy, księdzu będzie dobrze. Ksiądz takie duże oczy i powiada, panowie, to jakaś pomyłka. Ja jestem kapłanem Chrystusowym Kościoła Katolickiego. Ja nie mogę zdradzić młodzieży, która mi zaufała i ludu, który został mi powierzony w opiekę duszpasterską. Ksiądz nie będzie nam donosił? Nie, proszę panów, to my księdza skończymy. Skończyć księdza w tamtym czasie było bardzo łatwo. W dzisiejszych czasach też kończy się księży. Bo wrogowie Kościoła wiedzą, że kapłan jest zawsze w historii Polski przewodnikiem duchowym i na Sybirze, i w Oświęcimiu, i wszędzie na zachodzie, i na wschodzie kapłan jest tym, który prowadzi ku szlachetności do Boga. Więc kiedy nie dał się skusić ani pieniędzmi, ani opieką, zaczęli go kończyć. Wszedł jeden głównymi drzwiami do kościoła, obszedł ołtarz, wszedł do zakrystii, dając na mszę, a za nim weszło dwóch, żeby był świadek. Przepraszam. Obeszli ołtarz i znaleźli za ołtarzem broń. Zbrodnia przeciwko państwu. Ksiądz ma broń za ołtarzem. Młodzież tamtych czasów nie była naiwna, jak i dzisiaj. Nie dałaby się nabrać na ten argument. Więc trzeba było wymyśleć drugi, jakiś inny, żeby zohydzić ideały, które ksiądz głosił i sutannę, którą nosił. I wymyślono. Ksiądz miał gospodyni, a gospodyni z plebanii zniknęła, a w zakrystii powiadam, znaleziono sutannę księdza krwią zbroczoną i suknię gospodyni we krwi umaczaną. Ksiądz zabił, a gospodyni zniknęła. Zabił ksiądz gospodyni. Zbrodnia przeciwko moralności. Moralności komuniści bronili. I w imię moralności i demokracji różne zbrodnie popełniali. 3 dni proces trwał. Wielu świadków fałszywych stanęło. Po 3 dniach 3 sędziów wydało wyrok. Sędziowie, niektórzy z awansu społecznego, wykształconych jeszcze wtedy nie mieli, no więc wyrok zabrzmiał 25 lat więzienia za zbrodnie przeciwko państwu i moralności. Wyrok na księdza katolickiego na pierwszych stronach wszystkich gazet polskich mogłeś ręką namacać 25. Ostatniego słowa księdza Jana Lecha w sądu przez kołchoźniki myśmy nie usłyszeli. Cenzura urwała. Ale kapłani z krakowskiej kurii biskupiej, którzy brali udział z urzędu w tym procesie, powiadają, że ksiądz Jan Lech w ostatnim słowie powiedział: ja jestem niewinny, a Bóg i sędziów sądzić będzie, bo wszystko, co na tej sali było powiedziane, jest kłamstwem i oszczerstwem. Ksiądz poszedł do więzienia, ja poszedłem do seminarium do Przemyśla. Minęło 2 lata. Przed październik 56 rok. Przez Polskę powiało świeżym powietrzem wolnościowym. Zaczął się ten powiew u Cegielskiego w Poznaniu. I kiedy ten powiew przeszedł przez Polskę, szkoda, że tych powiewów wolnościowych nie wykorzystaliśmy my, nasi ojcowie, nasi bracia. Bo może by inaczej wam się żyło dzisiaj, gdyby wykorzystali ten powiew wolnościowych i 56 roku, i lat 60. i 70. roku, i 89. roku też. Gruba kreska nie rozwiązała naszych problemów. Gruba kreska była potrzebna komunistom, żeby dzisiaj nikt ich nie ruszył, żeby im się dobrze działo, gruba kreska im zagwarantowała to. Wtedy w 56 roku, po tym powiewie wolnościowym, w prasie ukazała się notatka, takie cztery linijki, drobnym drukiem, jak ty dajesz, zgubiłem dowód osobisty albo prawo jazdy, na przedostatniej czy ostatniej stronie niektórych gazet polskich. Ksiądz Jan Lech, proboszcz z Kamienicy Dolnej koło Limanowej, uniewinniony. Proces w 54 roku był procesem poszlakowym. Krew na suknie gospodyni i na sutannie księdza po analizie okazała się krwią bydlęcą. 2 lata analizę prowadzili. Dziwisz się, że niektóre analizy o Smoleńsku już trwają 4 lata? Ksiądz uniewinniony. A kto te łzy kapłańskie? A kto te nieodprawione najświętsze ofiary? A kto mu honor i cześć odda? Oddali teraz, jak stwierdzili, że nasz generał Błasik nie używał alkoholu? Nie oddali tego honoru. A Bóg i sędziów sądzić będzie, prokuratorów też. Niedługo potem na budowie w Nowej Hucie koparka przywaliła człowieka. W niebogłosy wołał: Boże, daruj mi te wszystkie wyroki skazujące na sługi Boże, na kapłanów. Podobno był to jeden z tych 3 sędziów z awansu, który skazywał księdza Jana Lecha. A teraz bijcie, plujcie i kłujcie, byle sumienie się moje uspokoiło. Kiedy będziesz jechał z Tarnowa w kierunku Jasła, po drodze jest taka duża wieś Machowa, otoczona lasami. 2 lata temu, nie, pewnie już za 3 lata temu, była zima, w lutym jechałem z rekolekcjami w Bieszczady, śniegiem pokryte. I tam przy tej w Machowej wstąpiłem na cmentarz, tuż przy drodze, przy bramce wejściowej, mogiła. Śniegiem pokryta, powiadali, że ta mogiła cały Boży rok pokryta jest kwiatami, żywymi, niesztucznymi. Wstąpiłem tam, patrzę, rzeczywiście, mogiła przekryta śniegiem i na tym śniegu biało-czerwone goździki, żywe. Czyja mogiła? Historia z ostatniej wojny. Hitlerowcy po zdobyciu tamtego terenu, świadomie mówię hitlerowcy, nie mówię naziści, bo teraz propaganda chce wam mówić, że naziści wojnę okupowali Polskę. Jacy naziści? Czy twoi wnukowie będą wiedzieć, którzy to naziści? czy to naziści polscy, czy to naziści słowaccy? Czemu się nie mówi, że hitlerowcy, że Niemcy? Czemu się nie mówi, że Stalin, że Sowieci? Czemu się rozmywa prawdę historyczną? Hitlerowcy otoczyli Machowę i za pomoc partyzantom spacyfikowali, zebrali wszystkich, których połapali i co drugi wybierali. Dziewczyna, chłopak, dziecko, starzec, człowiek. Postawili pluton egzekucyjny i powiadają, macie ich rozstrzelać. Z tego plutonu występuje w hitlerowskiej armii mundurze młody żołnierz i melduje do oficera, ja nie wykonam tego rozkazu. Dlaczego? Jest wojna, ty masz mundur, ty masz broń, jest rozkaz. To są bandyci. A ten młody żołnierz melduje, ja jestem katolikiem i więcej trzeba słuchać Boga aniżeli ludzi. To są bandyci. To słowo bandyci ty też słyszałeś. W Poznaniu przeciwko władzy ludowej partii bandyci. Na Pomorzu bandyci, w Gdańsku bandyci, w Szczecinie bandyci, w Radomiu, w Ursusie bandyci, w Kielcach bandyci. Bo o wolną Polskę walczyli. Wrzucili tego żołnierza do piwnicy, bo w Machowej więzienia nie było i nie ma. I niedługo potem druga pacyfikacja Machowej. Znowu kogo złapali, zebrali razem, powybierali co drugi do rozstrzelania. Pluton egzekucyjny, przypomnieli sobie o tym żołnierzu, niech się zrehabilituje. Przywieźli go na miejsce, niech podniesie morale swoich kolegów. A ten po raz drugi występuje z szeregu i melduje oficerowi, ja nie wykonam tego rozkazu. To nie bandyci, to są niewinni ludzie. Ale ty masz mundur, ty masz broń, to jest rozkaz, to jest stan wojenny, jest wojna. Trzeba słuchać rozkazu. Powiada, ja jestem katolik i trzeba więcej słuchać Boga aniżeli człowieka. Zastrzelił go oficer hitlerowiec. Ciało rzucono jak psa do rowu. A nocą przyszli twoi bracia i siostry z Machowej, podnieśli to ciało jak ciało Chrystusa spod krzyża, zanieśli na cmentarz, na mogile postawili krzyż z innym nazwiskiem i imieniem, żeby hitlerowcy nie zbezcześcili tej mogiły. Otto Szymek. Pytam się, z jakim sumieniem żyją ci bandyci z ZOMO, którzy w czasie stanu wojennego wybierali z domu ojca, matkę, dziecko ze szkoły i tratowali czołgiem młodego. Z jakim sumieniem? Nie palą te judaszowskie srebrniki? Nie śpi, narodzie polski, obudź się i patrz. Kto ci powie prawdę, jak trzeba, o dobro Polski, o wolną Polskę, o szlachetną Polskę się starać i walczyć dniem każdym? Jest Radio Maryja. Jest telewizja Trwam. Podali ci w której prasie albo w radiu, że w 1981 roku w stanie wojennym we Wrocławiu 13 grudnia wpadli do szpitala i zabrali lekarza, bo sympatyzował, był na liście Solidarności Polskiej. Zabrali go z pracy, a że żony nie było w pracy, pojechali do domu. Nie czekali, aż otworzy drzwi, tylko wywalili drzwi. I kiedy ta stała już pod drzwiami z kluczem, w szlafroku, chciała coś powiedzieć, dostała po buzi i wrzucili ją do suki milicyjnej jak worek zboża i zawieźli do więzienia na Kleczkowską. I do tych więźniów na Kleczkowską przyszedł kapelan więzienia, ksiądz Tokarz, proboszcz. I kiedy wszedł do celi, gdzie była ta pani, też lekarz, w tym szlafroku, mówi do niego: nie wiem, czy ksiądz jest prawdziwy. Wiem, że we Wrocławiu uszyto 200 sutan kapłańskich i rozdano wszystkim tym pieskom, żeby ubrali sutanny i poszli na przystanki autobusowe, na dworce kolejowe, na place targowe, żeby słuchali, co naród mówi o Jaruzelskim, o rządzie, o stanie wojennym, bo ludzie do sutanny mają zaufanie. Więc nie wiem, czy ksiądz jest prawdziwym księdzem, czy tylko przebierańcem. Ale jeżeli jesteś człowiekiem, ja w kieszeni mam klucz do mego mieszkania, a w drugim pokoju jest moja dziecina, co ma 2 miesiące. Oni mi nie dali powiedzieć o tym. Oberwałam po buzi. Jeżeli tam nikt nie pójdzie, to ta dziecina umrze. Proszę, weź, idź. Ksiądz Tokarz powiada: ja jestem proboszczem tej parafii. Niech pani doktor da ten klucz. Ale proszę wiedzieć, że po otwarciu, po złamaniu pieczęci będę tu razem z wami, tak jak i wy. Wziął klucz, otworzył drzwi, wyniósł tą dziecinę, zaniósł do sąsiadki. W 18. rocznicę była w Toruniu razem z matką. Rozerwana pieczęć stanu wojennego, bo więcej trzeba słuchać Boga, aniżeli ludzi. Powie ci to kto? A teraz bijcie, plujcie i kujcie, byle sumienie się uspokoiło, a Bóg i sędziów sądzić będzie, prokuratorów też. Dlatego czas rekolekcji świętych to czas przeglądu sumienia, bo człowiek się przyzwyczaja do mebli, do towarzystwa, do grzechów też. Oczyść swoje sumienie. Przyjdź może dzisiaj wieczorem, może jutro do tego ogrójca wieczornego, kiedy tu na ołtarzu tylko jest Pan Jezus i Ty tam. I popatrz Panu Jezusowi w oczy. Powiedz Mu swoją nędzę i biedę, a może tylko poproś, żeby Cię umacnił w dobrym. Panie Jezu, przyjmij tych wszystkich, którzy do Ciebie przyjdą. Nie patrz na ich słabości. Patrz na tych, za którymi się stawiają i popatrz na ich dobrą wolę i przebacz.